Wszystko zaczyna się w rodzinie.
Zaprasza ksiądz Dariusz Kuliński.
W naszym kolejnym temacie z cyklu audycji Wszystko zaczyna się w rodzinie. Chcemy dzisiaj poruszyć dosyć trudny temat dla wielu rodziców, dotykający straty własnego dziecka, jego śmierci, czy też kwestii poronienia w czasie ciąży, a więc dzieci utracone. Kilka słów na ten temat powiedzmy sobie, postarajmy się poszukać pewnego światła u Pana Boga, który pomaga nam przeżyć tę sytuację, który pomaga nam w tych trudnych sytuacjach mroku spowodowanego stratą tak naprawdę najbardziej wyczekiwanej osoby, wyczekiwanego dziecka, odnaleźć się w życiu po jego stracie. Strata dziecka, tak jak powiedzieliśmy sobie przed chwilą, to jedno z najtrudniejszych i najbardziej bolesnych doświadczeń, jakie spotykamy na naszej życiowej drodze. To jest właśnie strata bliskiej osoby, osoby, na którą czekaliśmy, osoby, której narodzin wypatrywaliśmy z takim utęsknieniem. Pewnie wielu rodziców nie mogło wręcz doczekać się tej radosnej chwili, tego wyjątkowego momentu przyjścia dziecka na świat, albo cieszyło się przez kilka lat obecnością dziecka w ich rodzinie. Niestety przyszła chwila, w której te wszystkie plany, te wszystkie marzenia w jednym momencie legły w gruzach. Ktoś kiedyś powiedział, że tracąc rodziców, tracimy naszą przeszłość, wraz z utratą małżonka tracimy naszą teraźniejszość, natomiast gdy tracimy dziecko, to tracimy tak naprawdę naszą przyszłość. I nieporównywalnie mocniejsza w swym wymiarze jest właśnie śmierć dziecka. O ile ze śmiercią jednego z rodziców czy rodziców możemy się jakoś pogodzić, taka jest kolej rzeczy. Podobnie ze śmiercią współmałżonka, który odchodzi w słusznym wieku, o tyle trudno nam przyjąć i pogodzić się, zaakceptować w życiu śmierć dziecka, śmierć osoby, która miała przed sobą tak naprawdę całe życie, szerokie perspektywy, i śmierć w jednej chwili to wszystko przekreśla. Każdy rodzic, który doświadcza śmierci własnego dziecka, doskonale zdaje sobie sprawę z tego, co wtedy się myśli, czuje, jak zmienia się życie, jak zmienia się podejście do tego życia. Strata dziecka jest taką stratą szczególną dla rodziców, dlatego że jest to strata absolutnie wbrew naturze, zaburza porządek świata, dlatego że rodzice tracą nie tylko własne dziecko, nie tylko konkretną osobę, ale wraz z dzieckiem tracą także cały wyobrażony świat, plany, marzenia, które były z nim związane. Doświadczają więc kilku strat i po dziecku, i po swoich marzeniach, a także po sobie samych jako ojcu, jako matce w tych rolach, które mieli przyjąć, czy którymi byli obdarowani poprzez narodziny dziecka. Dziecko stanowi w pewnym sensie taką biologiczną cząstkę rodziców, co oznacza, że tracąc dziecko, po części umierają również sami rodzice. Można powiedzieć nawet, że rodzice wskutek straty własnego dziecka zostają niejako osieroceni. Taką naturalną odpowiedzią na stratę dziecka jest doświadczenie żałoby. Jest to proces niezwykle złożony, wieloetapowy. Często, zwłaszcza po stracie dziecka, trwa niezwykle długo. Ból, którego rodzice doświadczają, nieustannie ewoluuje. Raz wzrasta, raz maleje, raz jest bardziej intensywny, raz mniej intensywny. I żałoba jest taką rzeczywistością, którą każdy człowiek przeżywa sposób niezwykle osobisty, indywidualny. Jest to proces uzależniony od bardzo wielu czynników, często niezależnych od nas, takich jak wiek, jak płeć, jak osobowość. Doświadczenie życiowe również ma swoje znaczenie w związku z przeżywaną żałobą, stopień bliskości z osobą, którą utraciliśmy, czy stopień pokrewieństwa pomiędzy osobą, którą straciliśmy, również wpływa na siłę, na intensywność tego czasu żałoby, który przeżywamy. I tak naprawdę nie jesteśmy w stanie określić takiego precyzyjnego czasu, jak długo powinna trwać żałoba, dlatego że nie można nikomu narzucić długości cierpienia, nie można nikomu powiedzieć, że może cierpieć przez rok, przez 2 lata czy przez kilka miesięcy. Jeżeli chodzi o stratę dziecka, czy też stratę bliskiej, ważnej osoby, to możemy u praktycznie każdego człowieka zaobserwować poszczególne etapy przechodzenia przez ten proces żałoby. I tak możemy wyróżnić 5 takich głównych, najważniejszych etapów związanych właśnie z przeżywaniem żałoby w życiu człowieka. Pierwszym z tych etapów jest zaprzeczenie. Zaprzeczenie, któremu towarzyszy takie niedowierzanie wobec tego, co nas spotkało. Nie potrafimy w tym etapie często dopuścić do siebie myśli o śmierci. Zaprzeczaniu towarzyszy takie wyparcie tej myśli, wyparcie tego faktu, że to tylko zły sen, że za chwilę się obudzę, że to nie może być prawda, to nie mogło się wydarzyć, to nie miało prawa się stać, a więc zaprzeczamy, wypieramy z siebie fakty, które zaistniały. W tym przypadku chodzi o śmierć dziecka czy śmierć bliskiej osoby. Kolejny etap, który związany jest z tym procesem przeżywania żałoby, to jest faza gniewu, nazywana też fazą takiego buntu, podczas którego podejmujemy taką swoistą walkę z przeżytym doświadczeniem, nie zgadzamy się z nim, robimy to na tyle uparcie, jak gdyby faktycznie od nas zależała zmiana biegu czasu, jak gdyby była jakakolwiek możliwość cofnięcia czasu, przeniesienia się w przeszłość, odwrócenia pewnych zbiegów okoliczności, wydarzeń, tak byśmy mogli w porę zainterweniować, zadziałać. To jest właśnie ta faza gniewu, faza buntu, faza walki z tym trudnym doświadczeniem śmierci. Kolejny, trzeci etap to etap targowania się. Nie udało nam się buntem przywrócić czyjegoś życia, no to może uda się po prostu prośbą. I to jest moment, w którym możemy prosić Pana Boga o to, by na przykład oddał nam dziecko. Wtedy będziemy najlepszymi rodzicami na świecie, a więc prosimy Pana Boga usilnie o coś, składając niezwykle hojne obietnice. Prosimy Pana Boga, by pozwolił nam choć raz jeszcze przytulić daną osobę, a wtedy nigdy na przykład nie przestaniemy się modlić. A więc w tej fazie takiego targowania się podejmujemy dosyć nierówną walkę z rzeczywistością, myśląc, że poprzez ten targ, ten handel wymienny uda nam się tutaj coś wskórać, coś dla siebie uzyskać. Kolejny, czwarty etap to moment, w którym bardzo mocno obniża się nastrój osoby doświadczonej stratą dziecka. Wręcz można powiedzieć, że pojawia się wówczas stan depresyjny. Czujemy się często bezsilni, myślimy, że zawiedliśmy, że życie i wszystko to, co z życiem związane, straciło już jakikolwiek sens. Jedyne, co nam pozostało, to łzy, samotność, doświadczamy takiego przerażającego poczucia pustki i to jest pewnie dla wielu osób doświadczonych żałobą najboleśniejszy moment w przeżywaniu żałoby i niestety ta czwarta faza, ten stan takiej duchowej depresji, ten stan takiego obniżanego nastroju trwa bardzo, bardzo długo. I ostatni etap to taki moment, który pojawia się na samym końcu, kiedy w tym procesie żałoby nie zabraknie wokół nas bliskich nam osób, jeśli nie zwątpimy, jeśli nie stracimy wiary. to na horyzoncie naszego życia wcześniej czy później zacznie pojawiać się akceptacja, a więc takie swoiste uspokojenie, pogodzenie się z rzeczywistością. Akceptacja zmiany naszego życia. Czasami też ten moment akceptacji przynosi wybaczenie. Ostatni etap nie przynosi zapomnienia, że gdzieś tam wymarzymy z naszej pamięci, z historii naszego życia daną osobę, która z tego świata odeszła. Niestety człowiek to nie jest komputer, z którego można wymazać pewne rzeczy na zawsze. Dlatego akceptacja to nie zapomnienie, ale właśnie poprzez zaakceptowanie, odnalezienie się w tej sytuacji po stracie bliskiej osoby, możemy jakby zacząć od nowa, możemy zacząć życie jakby na nowo, jeszcze raz, od początku, jakoś układając to wszystko, odnajdując się w tej trudnej sytuacji, mając świadomość tego, że życie już nigdy nie będzie takie samo. Kolejna rzecz, o której warto powiedzieć w kontekście utraty dziecka czy przeżycia straty bliskiej osoby, to przeżywanie tego czasu poprzez kobietę i mężczyznę, uświadomienie sobie tego, że każdy człowiek może w zupełnie inny sposób przeżywać ten czas straty. Może go przeżywać na swój sposób, może go przeżywać odmiennie od nas, ale to nie znaczy, że on nie cierpi, że on gdzieś już od razu pogodził się ze stratą dziecka czy ze stratą jakiejkolwiek innej osoby. Kiedy kobieta traci swoje dziecko, na przykład wskutek poronienia, do czego dzisiaj dochodzi bardzo często, to jej przeżycia, jej odczucia są zgoła inne niż odczucia mężczyzny, dlatego że kobieta nosiła dziecko pod swoim sercem, to kobieta jako pierwsza usłyszała tę radosną nowinę o tym, że jest pani w ciąży, że będzie miała pani dziecko. To kobieta jako pierwsza czuła ruchy dziecka pod swoim sercem i to poczucie straty i towarzyszący smutek będzie diametralnie inny aniżeli u mężczyzny. I kobieta także powinna zdawać sobie sprawę z tego, czy wiedzieć o tym, że brak łez u mężczyzny nie oznacza, że ten mężczyzna nie cierpi. To, że może szybciej wrócił do pracy, czy szybciej zaczął spotykać się z kolegami, nie oznacza, że zapomniał, że nie pamięta, że nie przeżywa śmierci swojego dziecka, ale także mężczyźni nie powinni dziwić się temu, że żona, że kobieta potrzebuje może więcej mówić o swojej stracie, o tym trudnym doświadczeniu, o swoich emocjach, które temu towarzyszą. Potrzebuje więcej czasu, żeby to przeżyć, żeby to przeboleć, żeby to przepłakać. Kiedy odchodzą dzieci starsze, czy kiedy tracimy w swoim życiu inne osoby, to sytuacja jest tutaj zawsze analogiczna. Brat, siostra, babcia, wujek, oni także pamiętają, oni także myślą, cierpią, tęsknią za tą osobą, którą straciły, ale nie muszą wyrażać swoich przeżyć w sposób absolutnie identyczny, jak na przykład rodzice po stracie dziecka. I warto podkreślić raz jeszcze, że to nie oznacza, że nie cierpią. Cierpią, ale w inny sposób. Cierpią, ale przeżywają, wyrażają to w zupełnie innej formie, aniżeli my. Jedni potrzebują tutaj bardziej tę swoją stratę zwerbalizować, opowiadać, dzielić się tym, mówić o tym, co przeżywają, a inni po prostu zachowują to wszystko w sercu, jakby rozważają to wszystko wewnątrz siebie. Rodzice po stracie swojego dziecka mają olbrzymie zapotrzebowanie na wsparcie i najważniejsze, co możemy dla takich rodziców zrobić, to po prostu być, towarzyszyć im w tej trudnej sytuacji, jakby dawać im takie poczucie bliskości, świadomości tego, że mają w nas oparcie, że mogą na nas liczyć. Będąc przy takich rodzicach, należy pamiętać o tym, by zawsze dawać im taką przestrzeń do nagłośnienia emocji, uczuć, do tego, by nazwali te emocje, by dawać takim rodzicom także prawo do płaczu, do smutku, do złości. Warto słuchać, akceptować, nie oceniać takich osób, zachęcać do rozmowy, do tego, by wyrzuciły z siebie ten balast emocji, który gdzieś im towarzyszy. I z pewnością nie można unikać tematu dziecka, udawać, że nic się nie stało. Co mogę zrobić? Ja jako człowiek chcący pomóc właśnie rodzicom po stracie dziecka. Przede wszystkim nie warto się narzucać, ale tak delikatnie, subtelnie przypominać o sobie, proponować konkretną pomoc, chociażby zrobienie zakupów, ugotowanie obiadu, może nawet wyjście na spacer. Nie należy się nad takimi rodzicami litować w sposób taki nadmierny. Jeśli nie za bardzo wiemy, jak mamy się zachować, co mamy powiedzieć, to warto o tym też poinformować poprzez takie krótkie, ale szczere wyznanie: no nie wiem, co mam ci powiedzieć, bardzo mi przykro. I będzie to zdecydowanie lepsze, aniżeli powiedzenie słów, że wszystko będzie dobrze, jakoś się ułoży, że czas leczy rany. Czego nie warto mówić rodzicom, którzy doświadczyli straty własnego dziecka, są takie zwroty i słowa, które na pierwszy rzut oka wydają się wspierać, ale w gruncie rzeczy może się okazać, że te słowa jednak potęgują ból albo blokują przeżywanie żałoby. Takie zwroty jak weź się w garść, nie płacz, musisz żyć normalnie, wszystko będzie dobrze, wiem co czujesz, jeszcze będziesz miał całą gromadkę dzieci albo nie myśl już o tym, no to nie są słowa na miejscu, to nie są słowa, które warto w takich sytuacjach wypowiadać, dlatego że one jeszcze bardziej rozdrapują ranę spowodowaną stratą dziecka. Sytuacja, jak dobrze wiemy, nie jest w takim przypadku normalna, a więc płacz i wszystkie inne reakcje emocjonalne, które tutaj mogą się pojawić, one są jak najbardziej normalne, potrzebne, by przeżyć stratę, której rodzice doświadczają. W tym zmaganiu się z doświadczeniem straty dziecka, żałoby, istotna wydaje się również perspektywa religijna, dlatego że ona pozwala nam odnaleźć odpowiedzi na pytania o charakterze egzystencjalnym. To właśnie religia jest tą rzeczywistością, która wyjaśnia nam sens życia, także sens śmierci, umierania, przełamując przede wszystkim pewne poczucie nieodwracalności śmierci. W religii znajdujemy szereg rytuałów, które pomagają właśnie przepracować stratę, które pomagają gdzieś odnaleźć się w tym pytaniu dlaczego, chociaż mamy świadomość tego, że to pytanie dlaczego pozostanie zawsze bez odpowiedzi. Bardzo często takim doświadczeniem religijnym sprowokowanym stratą dziecka jest kwestionowanie miłości Pana Boga, zadawanie sobie pytań, gdzie był Pan Bóg, kiedy przyszła ta tragedia, dlaczego na to pozwolił, dlaczego do tego dopuścił. Bardzo często Pan Bóg jest obwiniany właśnie o tę stratę, jest no właśnie tutaj przedstawiany jako ten główny odpowiedzialny za tę śmierć i chociaż Pan Bóg jest niewinny, tak jak podczas procesu przed Piłatem, to jednak dość często zostaje oskarżony jako sprawca tego całego nieszczęścia i dlatego w procesie żałoby trzeba Panu Bogu po prostu przebaczyć i jakoś w ten sposób z Panem Bogiem się również pojednać. Niemniej ta perspektywa religijna odgrywa tutaj bardzo ważną rolę. Pamiętamy doskonale te słowa Jezusa z Ewangelii: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. I człowiek właśnie dzięki tej perspektywie religijnej uświadamia sobie, że nigdy nie pozostaje sam wobec cierpienia. Z jednej strony ma wokół siebie ludzi, na których może liczyć, ale z drugiej strony ma też przy sobie Boga, na którego może liczyć, na którym może się oprzeć, u którego może odnaleźć konkretne wsparcie i siłę pomagające mu w przeżywaniu tego trudnego czasu spowodowanego stratą. Jezus Chrystus, który sam doświadczył męki, który sam umarł na krzyżu za każdego człowieka, zaprasza przede wszystkim, byśmy u Niego szukali tego pokrzepienia w tym, czego w życiu doznajemy. On obiecuje dać nam siłę do znoszenia tych trudnych sytuacji, doświadczeń, z jakimi mierzymy się tutaj na ziemi. I choć Jezus nie cofnie czasu, ani go nie przyspieszy, to jednak daje nadzieję, o czym czytamy chociażby w Księdze Apokalipsy, otrze z ich oczu wszelką łzę i śmierci już odtąd nie będzie. W obliczu cierpienia możemy jednak zaufać, że dla Boga ważny jest każdy człowiek, że Pan Bóg pragnie zbawienia wszystkich ludzi. W tym duchowym wymiarze przeżywania straty dziecka, taką szczególną osobą, która może okazać się bliska rodzicom po stracie dziecka, jest Maryja, która sama z taką stratą dziecka się mierzyła. To ona towarzyszyła swojemu synowi Jezusowi na drodze krzyżowej, była świadkiem jego śmierci. Możemy tylko wyobrażać sobie, co wtedy czuła Maryja, patrząc, jak umiera jej dziecko, ale właśnie sens męki i śmierci Chrystusa poznała dopiero później, po zmartwychwstaniu. I Maryja chce właśnie przeprowadzić nas przez to doświadczenie cierpienia, przez to doświadczenie męki spowodowane żałobą do chwały zmartwychwstania, do zupełnie innego spojrzenia na to wydarzenie. I po stracie dziecka nic nie jest już takie jak dawniej, ale zaczyna się jakieś nowe życie, jakiś nowy etap w życiu rodziców. Tak jak po zmartwychwstaniu Jezusa, rany na Jego dłoniach pozostały, ale życie jest nowe, jest inne. I towarzyszenie rodzicom w przechodzeniu od straty do nowego życia, od Wielkiego Piątku do Niedzieli Zmartwychwstania nie jest łatwe. Dlatego potrzeba wiele cierpliwości, wiele życzliwości, zdolności do empatii i umiejętności przekraczania pewnych szablonów.
Wszystko zaczyna się w rodzinie.
Zaprasza ksiądz Dariusz Kuliński.